Niemal z miesięcznym opóźnieniem rozpoczyna się w tym roku sezon na wiosenne warzywa i owoce. Większość z nich możemy kupić przez cały rok, ale te prawdziwe nowalijki są tylko o tej porze roku. Które i dlaczego warto jeść bez ograniczeń, a na jakie lepiej jednak nie ostrzyć sobie jeszcze apetytu i sięgać po nie z umiarem? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani docent.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Bardzo serdecznie witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zachęcam jednak do posłuchania audycji, zanim ktoś będzie chciał zadać pytania, bo najprawdopodobniej odpowiedź na to pytanie padnie w czasie naszej rozmowy w trakcie audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Po nietypowej, bo prawdziwej zimie w tym roku szczególnie długo czekaliśmy na nowalijki, chociaż większość z tych wiosennych warzyw dostępna jest praktycznie przez cały rok, bo trafia do nas z zagranicy. No właśnie, zacznijmy od tych warzyw i owoców w ogóle i z importu, i tych, które mamy. Jaka jest ich wartość odżywcza, a zwłaszcza tych zagranicznych w porównaniu do krajowych? Może najpierw od tego, co jest dobre.
Dobrze, zaczynamy od tego, co jest dobre i oczywiście też jak najbardziej jestem zdania, że korzyści ze spożywania warzyw i owoców znacznie przewyższają te ewentualne negatywne efekty. Według zaleceń, ogólnych zaleceń żywieniowych, taki zmodyfikowane graficznie tak naprawdę tylko zalecenia żywieniowe w postaci talerza zdrowia ostatnio się ukazały w obecnym roku. Opublikowało to Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, czyli dawny Instytut Żywności i Żywienia, bo wcześniej, pamiętamy, obowiązywała taka piramida zdrowego żywienia i w sumie te zalecenia się nie zmieniły, tylko w formie graficznej. Teraz jest to przedstawiane, można bez problemu w internecie znaleźć taki pod hasłem talerz zdrowia, w formie talerza, żeby konsument po prostu bardziej obrazowo widział, jaka to ilość tak naprawdę powinna być spożywana. I widział i zastosował. Także jak spojrzymy na ten talerz zdrowia, to połowę na tym talerzu to właśnie stanowią warzywa i owoce. I z czego 3/4 powinny stanowić warzywa, a 1/4 owoce. Tak? Czyli w zasadzie warzywa bez ograniczeń powinny się znaleźć tak naprawdę przy każdym posiłku. Ze względu właśnie na swoje korzystne właściwości zdrowotne. Owoce, szczególnie te słodkie, które zawierają więcej fruktozy, tego właśnie cukru owocowego, z pewnym ograniczeniem, tak? Niektóre, niemniej jednak jak najbardziej też podstawa zdrowia, czyli połowę tego talerza warzywa i owoców, 5 porcji dziennie tak naprawdę, a dopiero później 1/4 produkty zbożowe z pełnego przemiału, produkty nabiałowe, jaja, mięso, to już w znacznie mniejszej ilości, w mniejszych porcjach. Ryby oczywiście bardzo ważne, czyli no, te korzyści ze spożywania warzyw zdecydowanie są wyższe. I co te warzywa takiego zawierają? Przede wszystkim no, unikalne, których nie znajdziemy w żadnych innych produktach, związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, czyli one przeciwdziałają działaniu wolnych rodników, reaktywnych form tlenu w naszym organizmie, czyli przeciwdziałają uszkodzeniu komórek, mają działanie właśnie przeciwzapalne, a przeciwzapalne no to w konsekwencji też antynowotworowe, bo wiadomo, że długotrwały proces zapalny toczący się w organizmie może predysponować do rozwoju nowotworów. Wspomagają na pewno naszą odporność, nasz układ immunologiczny. Korzystne są w zapobieganiu chorób układu sercowo-naczyniowego. No i jakie to związki, tak? Właśnie te należące do tych antyoksydantów tak zwanych, czy przeciwutleniaczy bardziej po polsku mówiąc. No niewątpliwie witamina C, której no, nie znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego jakiejś znikomej ilości, tak? Zdecydowanie produkty roślinne są tutaj najlepszym źródłem. Działające synergistycznie z tą witaminą C polifenole, takie jak właśnie związki typu rutyna, hesperydyna, kwercetyna, też właśnie wspomagające naszą odporność, osłabiające rozkład tej witaminy C w organizmie. No, trzeba pamiętać, że ta witamina C jest taką witaminą bardzo nietrwałą. Inne przeciwutleniacze, karotenoidy, likopen jest takim związkiem, który właśnie w owocach i warzywach, w pomidorach, w arbuzach z owoców, ale właśnie pomidory, to on jest o tyle takim specyficznym karotenoidem, że jego przyswajalność wzrasta po obróbce termicznej. Także na przykład w keczupie, w koncentracie będzie go więcej niż w samych pomidorach, bo większość tych związków, no to jednak, tak jak witamina C, prawda, no to w postaci naturalnej, świeżej oczywiście więcej przyswoimy. Przykładowo w brokułach mamy sulforafan o działaniu przeciwnowotworowym, taki właśnie unikalny związek.
No, nie nawet, wszyscy to lubią.
Nawet niektóre owoce są bogate w niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Przykładowo awokado będzie takim owocem bardzo dobrym. Zresztą to jest tak zwany owoc z 7 witamin. Między innymi zawiera biotynę korzystną, jeżeli chodzi o wpływ na naszą skórę, włosy czy paznokcie. Ale też resweratrol, prawda? W
czerwonych winogronach.
Skórka winogron, czerwone winogrona. Taki związek właśnie, który ma też silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne. Potwierdzono jego
nawet
działanie przeciwnowotworowe. Właśnie w winie nawet ta biodostępność jest lepsza, tak? To jest no właśnie ten słynny francuski paradoks, gdzie właśnie w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie do obiadu pije się lampkę czerwonego wina. To nie jest mocne alkoholowe wino, tak? To są takie wina raczej owocowe. Ale właśnie ten resweratrol przeciwdziała chorobom układu krążenia. Tam znacznie rzadziej występują choroby układu sercowo-naczyniowego, rzadziej występują nowotwory. Także no wiele różnych korzystnych, owoce granatu przykładowo, tak, mają silne właściwości antyoksydacyjne, potwierdzono na przykład przeciwnowotworowe działanie polifenoli z granatu, także jest naprawdę mnóstwo takich związków o działaniu korzystnym.
Ale to są wszystko właśnie te owoce, które my możemy kupić przez cały rok. I teraz rodzi się pytanie, czy one naprawdę są takie, jakie by były, gdybyśmy je zerwali tam, na miejscu, gdzieś w kraju, gdzie urosły i zjedli dojrzałe, takie zdjęte z drzewa. Czy to są inne?
No jednak na pewno no, tracimy tak, trochę te właściwości, no bo na skutek no, przechowywania, transportu, no, one muszą być odpowiednio zabezpieczone, żeby do nas też no, w odpowiedniej formie trafiły na półki sklepowe. No, gdzieś tam winogrona przykładowo zerwane w winnicach, tak, gdzieś tam z krzaka. No wiadomo, że one mają też inny smak, tam jest też lepsze nasłonecznienie niż u nas. Klimat ma na to wpływ, ale niewątpliwie no, te owoce, dobrze, że jest taka moim zdaniem dostępność właśnie do tych owoców też unikalnych, egzotycznych, do których kiedyś nie mieliśmy takiej dostępności. I tak jak pan redaktor powiedział, no dzisiaj ta sezonowość, no na niektóre owoce owszem, tak jak na truskawki teraz, tak? Chociaż też no, z importu możemy kupić
maliny, truskawki, borówki
tak,
amerykańskie.
Tak, ale no mamy takie właśnie unikalne owoce, które mają swoje specyficzne właściwości, a wcześniej nie były dostępne, właśnie wspomniany granat, mango, papaja, litchi. My swego czasu też w zakładzie mieliśmy taki projekt odnośnie właśnie tych owoców egzotycznych. Badaliśmy te owoce. Tam jeszcze miechunka była o wysokiej zawartości witaminy C, karambola, smoczy owoc. Takie właśnie te no, typowo egzotyczne, ale między innymi też cytrusy, no bo to też są egzotyczne oczywiście owoce, ale dostępne już od dawna u nas. No i one całkiem dobrze wypadły pod kątem właściwości antyoksydacyjnych, właśnie tych przeciwutleniających. Badaliśmy też w nich zawartość zanieczyszczeń. To większość nie przekraczała norm. No, pojedyncze próby, z tego co pamiętam, chyba karamboli, tam podwyższoną zawartość kadmu miały i zdarzało się, że cytrusy zwiększoną zawartość ołowiu. Ale tak jak mówię, to sporadyczne. Na pewno średnie zawartości, jak przebadaliśmy ileś tam tych owoców, to nie przekraczały maksymalnych dopuszczalnych zawartości.
Ale część z tych warzyw i owoców, które pochodzą z importu, to właściwie nie doczekuje tego momentu dojrzenia na tej plantacji, czy też na drzewie, czy krzaku, tylko w postaci zielonej jest już zapakowana. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym one mają te wszystkie wartości takie, jakby dojrzały, czy też to właśnie zubaża i to mocno zubaża, według pani?
No zgadza się, tak? No myśmy nie badali, no nie porównywaliśmy.
Nie było porównania.
Nie porównywaliśmy na przykład tych truskawek z Hiszpanii, tak, do naszych, czy tam z innych krajów sprowadzanych pod względem zawartości witaminy C. Niewątpliwie zawierają prawda, jedne i drugie, ale no, no, które więcej trudno mi się tutaj odnieść.
Jedno,
tak?
Co można zauważyć, to smak mają inny, bo to każdy z nas, kto
dokładnie,
to...
tak, no oczywiście, tak, no bo no, tak jak pan redaktor powiedział, one do końca tam nie dojrzewają, tylko muszą być odpowiednio wcześnie zerwane, zabezpieczone, żeby do nas trafiły. No ale to nie mamy na to
ale
wpływu.
Ale tacy specjaliści jak pani i wielu innych dziedzin mówią, że te owoce, które kupujemy, trzeba koniecznie myć, one są konserwowane w jakiś sposób, żeby przetrwały te trudy podróży. I teraz pytanie, czy to, czym one są konserwowane, jest dla nas zdrowe?
To znaczy, no, muszą być zabezpieczane, tak? No, uprawa taka komercyjna to w zasadzie bez środków ochrony roślin, tych środków właśnie też przedłużających trwałość tych owoców czy warzyw, no, jest praktycznie niemożliwa, tak? No, wiadomo, że mamy też gospodarstwa ekologiczne już z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego i tam już, no, bardziej są zaostrzone te rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o zawartość zanieczyszczeń, o zawartość nawozów, tak, czy azotanów, no, które właśnie pochodzą z tych nawozów. Natomiast myć oczywiście trzeba, tak, z zewnątrz jak najbardziej to, co mamy możliwość, usuwamy, tak, i zarówno i z warzyw typu sałata, i z owoców, cytrusy, wręcz nawet można szczoteczką wyszorować, no bo wiadomo, że i tak usuwamy tą skórkę, tak,
no, ale potem jedząc tam przenosimy.
Możemy
trochę
przenieść, prawda, więc no warto oczywiście dobrze umyć, żeby no obniżyć tą ilość właśnie tych konserwantów i innych środków, no, które są dodawane, żeby właśnie przedłużyć trwałość. Natomiast no inaczej nie mielibyśmy tych owoców w ogóle, tak, no bo
czyli coś
nie trafiły
za coś
do
jest
nas. Dokładnie.
No bo zna pani te pancerne pomidory, które jak się kupi w takim dyskoncie, to one leżą miesiąc, drugi miesiąc i człowiek patrzy, to jest niewiarygodne, bo pomidor tak naprawdę po tygodniu już, ten no zerwany z krzaka już może być trudny do zjedzenia.
Tak, i jednak też inny smak jest,
no
na pewno tych.
Także tam musi być trochę tej chemii i to właśnie konserwującej chyba.
No niestety, musi być, tylko z tym, że no to jest też wszystko regulowane, tak? No ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia dopuszcza pewne rodzaje związków, inne na przykład są niedozwolone ze względu na negatywne efekty zdrowotne. Nie można też ich stosować nie wiadomo ile, tylko określoną zawartość. No, z założenia żywność, którą my kupujemy, ma być bezpieczna dla zdrowia, prawda?
Więc chociaż ostatnio wyczytałem, co to prawda nie dotyczy to samych owoców, a bardziej kasz różnego rodzaju, że tam dodawane są takie ilości tych randapów i innych rzeczy, że to wszystko się przenosi, no i nawet jest, to właściwie temat na oddzielną audycję. Bardziej mi chodzi o to, czy bać się tego, co w tych owocach jest, może to zaszkodzić zdrowiu, jeśli tak, to przy jakich ilościach?
To znaczy, no oczywiście zdarzają się przekroczenia tych maksymalnych dopuszczalnych zawartości. Pan redaktor wspomniał o tych kaszach i tym glifosacie, czyli no jeden właśnie z pestycydów ze związków fosforoorganicznych. No obecnie dąży się do tego, żeby te środki ochrony roślin działały jak najbardziej wybiórczo, bo trzeba je stosować. Tak, są też, znaczy trzeba. Są też korzystne efekty ze stosowania. Nie można mówić, że one są tylko w tym aspekcie negatywnym, tak? No bo tutaj...
Nie jest czarno-biało, tylko niestety musi być trochę szaro.
Oczywiście, no bo one też chronią przed chorobami, tak, bo to są różne rodzaje tych właśnie tych związków, tak, bo tam i fungicydy, i insektycydy, i środki przeciwgryzoniom, przeciwślimakom, także no przeróżne grupy i to jest szereg tak naprawdę związków chemicznych. Też rośliny nabywają oporność na niektóre, więc potem no, poszukuje się nowych, innych. No i teraz jest taka tendencja, no bo wiadomo, że one no, też działają negatywnie na ekosystem, działają negatywnie na pożyteczne owady, prawda? No i dąży się do produkcji takich pestycydów, żeby właśnie jak najbardziej wybiórczo tylko działały na przykład chwastobójczo, tak, czy na tego szkodnika przykładowo, no ale żeby też w miarę szybko się rozkładały w naszym ekosystemie, bo niestety te dawne pestycydy, które już dawno zostały wycofane, a dalej jak monitoring właśnie prowadzono, taki europejski monitoring pozostałości pestycydów, bo to Unia Europejska narzuciła, prawda, między innymi Polska, no jako członek Unii Europejskiej też brała w tym udział, laboratoria takie specjalizujące się właśnie w badaniu pozostałości pestycydów, no to stwierdzono nawet obecność takich związków, które już przez lata nie są dopuszczone, tak, do stosowania, na przykład ten DDT, a pozostałości jeszcze gdzieś tam krążą. Nie są to oczywiście takie ilości, które będą zagrażały zdrowiu. Trzeba też mieć świadomość, że my w laboratoriach jesteśmy w stanie wykryć coraz to mniejsze ilości, tak, no bo się poprawia
i to
aparatura.
To jest optymistyczny wniosek z tego fragmentu
naszej
rozmowy.
Nie należy tutaj straszyć konsumentów, że to jest od razu negatywne.
No właśnie, mieliśmy mówić o nowalijkach, zaczniemy o nich mówić za chwilę, bo czas właśnie na nowalijki. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie gościem jest doktor habilitowany Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a wraz z panią docent rozmawiamy o tym, co zawierają nowalijki. I właśnie przejdźmy teraz do tego głównego wątku. Skoro nie musimy już jeść warzyw i owoców z importu, no to tym nowalijkom się przyjrzyjmy, pochodzącym z polskiej szklarni, tuneli, czy też innych form upraw. Z tego, co już wcześniej mówiliśmy, wynika, że za bardzo one się nie różnią od tych zagranicznych. Może dojść jeszcze tylko ten element właśnie konserwujący, to też jakaś chemia, no i oczywiście niedojrzałość, w której się to zrywa, żeby potem dojrzało, ale w przypadku nowalijek to tego chyba niewiele jest. Ale rozpracujmy teraz te wszystkie takie nowalijki typu sałata, rzodkiewka, pomidory, ogórki, szczypiorek, pietruszka i tak dalej, czy marchewka. Czym one się różnią od tych zagranicznych? To powiedziała już pani prawie, że niewiele się różnią, ale czym one się różnią od tych, które rosną później, kiedy nie są już nowalijkami?
To już jest znaczna różnica, no bo tutaj mamy na myśli te uprawy wczesne, szklarniowe.
No
właśnie. Tak jak pan redaktor powiedział, w folii, w tunelu, w szklarniach. No i w sumie no, te, które są sprowadzane z zagranicy, no to są też szklarniowe, podobne uprawy. No i tutaj, jeżeli chodzi o właśnie wchłanianie azotanów. W ogóle jeszcze w zależności od tego, jakie warzywa, to one mają różną zdolność kumulacji tych azotanów. No, azotany, wiadomo, przede wszystkim z powszechnego stosowania nawozów azotowych, je się stosuje, tak? I teraz, dlaczego właśnie, czym one się różnią, te szklarniowe, od tych późniejszych? W tych szklarniowych mamy po prostu tych związków więcej. I
dlaczego?
Nawet norma jest tak ustawiona, bo obecnie rozporządzenie Komisji Europejskiej, obowiązek jest monitorowania w takich warzywach jak szpinak, to od razu możemy się domyślić, że te, które jest obowiązane monitorowania, to będą miały najwięcej.
Czyli chłoną.
Poprzednia norma na przykład jeszcze też inne warzywa i owoce rozpatrywała, tak, żeby właśnie kontrolować, ale później się okazało, że większość z nich nie miało tych przekroczeń maksymalnych dopuszczalnych zawartości, więc obecnie monitorowany jest szpinak, sałata i to różne rodzaje właśnie tej sałaty, tak? I na przykład sałata masłowa gromadzi więcej niż sałata lodowa, co jest ciekawe. Właśnie w sałacie lodowej jest mniej tych azotanów i nawet norma, tak jak spojrzymy w tabelę, prawda, tej maksymalnej dopuszczalnej zawartości, to dopuszczalna norma na przykład na sałatę lodową uprawianą pod przykryciem, dajmy na to, jest 2500, a na inne rodzaje sałaty, przykładowo ta masłowa, dwa razy wyższa norma, 5000 mg jonu NO3- tam na kilogram, tak? Ale właśnie, no bo normy dopasowuje się też do rzeczywistości, żeby po prostu producenci też te normy spełniali, tak? Bo za jakość żywności odpowiada producent, tak naprawdę.
Czy da się wytłumaczyć, dlaczego właśnie te nowalijki zawierają więcej? Czy więcej się tego dosypuje, dolewa?
No tak, chodzi właśnie o ten czas wzrostu, żeby przyspieszyć, ale też właśnie później, jeżeli już jest uprawa na otwartej przestrzeni, to bardzo duże znaczenie ma klimat i światło, nasłonecznienie. Tak? I też takim dobrym zabiegiem jest niesianie zbyt gęsto, tak? Bo wtedy mamy mniejszą dostępność światła. I na przykład warzywa warto zrywać nie z rana, jakąś tam sałatę, tylko właśnie w godzinach południowych, popołudniowych, bo to właśnie ma wpływ, ten właśnie dostęp światła znacznie obniża nam zawartość azotanów. Czyli po takim nasłonecznionym dniu dobrze, tak? Jeżeli zerwiemy my taką sałatę już z gruntu, to ona będzie miała znacznie mniej i normy też, tak? Właśnie ta szklarniowa maksymalna zawartość, powiedziałam, już 5000, a już ta uprawiana na otwartej przestrzeni i właśnie w tym okresie, kiedy już jest ciepło, latem, już jest tylko maksymalna dopuszczalna zawartość 3000. Chciałam powiedzieć, że to jest i tak dużo, taka norma, tak? To na przykład dla małych dzieci maksymalna dopuszczalna zawartość to jest 200, tak? Czyli tu już też można, od razu może nam się lampka zielona zapalić, że jednak tych nowalijek typu sałata, nawet ta sałata lodowa w diecie małych dzieci specjalnie nie, za bardzo nie zalecajmy. Za
często, jeszcze do tak? tego wątku dojdziemy, powiemy sobie co
o szkodliwości.
Tak, co może być szkodliwe, jeśli przesadzimy.
Jeszcze wyjątkowo dużo gromadzi rukola. 7000 maksymalna dopuszczalna
zawartość. No ale na szczęście rukoli to się dodaje tylko do smaku, bo trudno ją zjeść
no,
tak
każdy
dużej
lubi
ilości.
Też,
no
tak.
Właśnie. No ale weźmy jeszcze pod uwagę to, że...
Czyli klimat, to powiedziałam nasłonecznienie, ale jeszcze dostępność wody, tak? Podlewanie też korzystnie wpływa. Jeżeli nie będziemy tych warzyw podlewać, te azotany będą też mniej wymywane jakby, tak? Czyli też będzie wyższa zawartość. Czyli nasłonecznienie raz, ale też dostateczne podlewanie tych warzyw też znacznie obniża nam.
Żeby wszystko dobrze zrozumieć, brakuje mi tylko teraz wyjaśnienia. Co się dzieje z tymi azotanami, czyli z tą chemią, którą my dosypujemy? Trafia ona do tego warzywa i owoców, bo też tam bywa.
Tak.
I co się dzieje? My to zjadamy. Najpierw może od tego, co się w samej tej właśnie roślinie dzieje, gdyby pani potrafiła to wytłumaczyć nam jakoś tak, żebyśmy zrozumieli.
Znaczy, no, dodaje się po to, żeby był ładny wzrost.
No właśnie.
Tak? Przyspieszyć wzrost. Natomiast
ale...
już jak my spożywamy, to generalnie same azotany nie są mocno toksyczne.
O, właśnie,
tak?
O to
więc one dosyć szybko zostają też jakby w postaci niezmienionej wydalane z naszego organizmu. Niemniej jednak dlaczego je monitorujemy? Bo właśnie azotany monitorujemy, tak? No, nieszkodliwe monitorujemy. Niestety na skutek i przechowywania, i pewnych procesów technologicznych, i różnych innych czynników, część tych azotanów przekształca się właśnie już do azotanów 5 do azotanów 3, czyli stara nazwa, gdzieś jeszcze możemy spotkać, że z azotanów do azotynów. Tak, to taka dawna nazwa chemiczna. I te już niestety są bardziej szkodliwe. Tak, już wywołują więcej negatywnych efektów dla naszego zdrowia.
I właśnie dlatego są monitorowane. A jeśli chodzi o wartości odżywcze, to porównanie jednych i drugich można powiedzieć, że jest zbliżone, tylko te nasłonecznione bardziej, mają lepszy smak, no i oczywiście wyglądają piękniej w dużym stopniu. Za chwilę powiemy, które z nowalijek mogą być szkodliwe i lepiej ich nie jeść zbyt dużo. Dziś o zdrowiu przy spożywaniu nowalijek mówimy z panią doktor habilitowany Katarzyną Sochą, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, które z tych nowalijek mogą być szkodliwe i dlaczego lepiej zbyt dużo ich jeszcze teraz nie jeść?
To tak jak wspomnieliśmy już w poprzednim wejściu, no przede wszystkim właśnie te sałaty, tak, na początku, szczególnie kiedy jeszcze one nie są uprawiane no w ogródku gdzieś tam na działce, no bo tam już wtedy będzie, wiadomo, mniejsza zawartość, tak, ale no to, ta właśnie szklarniowa, tak, no to szczególnie w diecie małych dzieci to za bardzo nie powinniśmy włączać, no bo jednak ryzyko jest tutaj większe tych negatywnych efektów niż pozytywnych witamin, no warzywa liściaste, zielone warzywa liściaste, cenne źródło folianów, tak, czyli no taka właśnie korzystna forma zmetylowana kwasu foliowego, która jest właśnie dobrze przyswajalna przez nasz organizm i zapobieganie na przykład wadom cewy nerwowej, czy zapobieganie niedokrwistości, no bardzo ważne, należący właśnie do witamin z grupy B, ale no tutaj właśnie biorąc pod uwagę stopień kumulacji i możliwość właśnie, że zdarzają się jednak te przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej zawartości. My też w Zakładzie Bromatologii często badaliśmy i na zajęciach ze studentami właśnie jak ten okres wiosny, no to badamy te nowalijki. No i tu właśnie szczególnie ta sałata. Zdarzają się też przekroczenia w rzodkiewce, mimo że ona obecnie nie jest monitorowana, ale ona w poprzedniej właśnie normie, która wcześniej obowiązywała, jak był właśnie taki podział warzyw na 5 grup ze względu właśnie na stopień wchłaniania tych azotanów, ona była też w tej pierwszej grupie zaliczona właśnie tak samo jak sałata. No nie wiem, dlaczego akurat podjęto taką decyzję, żeby zdjąć ją z monitoringu. Zdarza się, że oczywiście nie wszystkie rzodkiewki, tak, ale no, zdarzały nam się przekroczenia maksymalne maksymalnej dopuszczalnej zawartości. No i jeszcze takim warzywem, które może już nie do końca nowolijka, tak, ale też no, dobrze chłonie niestety te azotany, jest burak. Tak? I no, z jednej strony takie prozdrowotne warzywo, zalecamy ten właśnie sok z buraka.
Nie każdy to wytrzymuje. Tak?
Natomiast zdarzają się przekroczenia, zresztą też w tamtym roku u nas była realizowana taka praca magisterska odnośnie warzyw, które najczęściej stosują rodzice do przygotowywania posiłków dla dzieci małych, tak? No i to tam spośród tych wszystkich warzyw, no tam wiadomo marchewka, pietruszka, seler, takie te podstawowe nasze warzywa były badane, ziemniak, tak? No to też te buraki zdecydowanie tam przeważały. Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś na glebę zastosuje zbyt dużo obornika, tego organicznego nawozu, tam też będzie wtedy wysoka zawartość azotanów, tak? Czyli to nie chodzi tylko o mineralne nawozy azotowe, ale na pewno z takim obornikiem też trzeba uważać, bo ktoś może no, uważać, że z domowego tam ogródka, gdzieś tam z działki od prawda, znajomych, no to pewne warzywa na pewno ekologiczne.
Na oborniku jeszcze do tego.
Tak, ale ilość azotanów niestety wzrasta, tak? No i tu jeszcze ten szpinak wysoką zawartością się charakteryzuje, natomiast zdecydowanie mniejszą ilością z nowalijek, wracając do nowalijek, to na pewno szczypiorek, ogórek, pomidor. Te warzywa mają mniejszą zdolność kumulacji i właśnie zostały zdjęte już obecnie z monitoringu, bo rzadko się zdarzały te przekroczenia maksymalnej zawartości. My to też badaliśmy i też mogę to potwierdzić,
Pani
że są bezpieczniejsze.
A dlaczego nadmiar związków azotu może być u człowieka przyczyną zatrucia, a na dłuższą metę nawet może być ryzyko rozwinięcia nowotworu?
No, są takie właśnie badania, że no jednak około tak 20-25% tych azotanów 5, o których mówiliśmy, że są w miarę bezpieczne, się przekształca do tych azotanów 3, tak? I no dlatego monitorujemy ilość tych azotanów 5, no bo im będzie więcej, tym więcej może się nam oczywiście przekształcić do tych już niekorzystnych azotanów 3. No i tutaj taki podstawowy negatywny efekt, szczególnie właśnie to u dzieci, jest bardziej niekorzystny niż u osób dorosłych, dlatego właśnie ta ilość w żywności przeznaczonej dla dzieci no, powinna być monitorowana i jest tak no, znacznie mniejsza dopuszczalna niż u osób, niż w diecie osób dorosłych. One wywołują tak zwaną methemoglobinemię. Co to jest takiego? Właśnie poprzez utlenianie żelaza hemoglobiny, bo żelazo w hemoglobinie jest na drugim stopniu utlenienia. Azotany powodują to, że utleniają żelazo do trójwartościowego i wtedy to żelazo już nie ma zdolności przenoszenia tlenu i może dojść po prostu do niedotlenienia organizmu, tak? I właśnie efektem jest niedotlenienie różnych tkanek, narządów, tak zwana właśnie sinica. W konsekwencji może to prowadzić do niedokrwistości. A jeszcze to, co właśnie pan redaktor powiedział, że też właśnie azotany 3 mogą być tak zwanym prekursorem do przemian w N-nitrozozwiązki, czyli właśnie w nitrozoaminy. O działaniu właśnie kancerogennym, mutagennym, teratogennym. Tak? No te nitrozoaminy nie tylko z warzyw, ale no w żywności grillowanej też możemy znaleźć. Tak? To tak chciałam tutaj
jeszcze...
Ale żeby nie straszyć no. za bardzo jeszcze tymi rakotwórczymi związkami, to chciałam powiedzieć, że właśnie te związki, o których mówiliśmy w pierwszej części, te wszystkie właśnie przeciwutleniacze, właśnie o tym działaniu właśnie wspomagającym nasz organizm, prawda, przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym, ale generalnie właśnie te przeciwutleniacze mają zdolność przeciwdziałania tym niekorzystnym efektom. Tak, tak samo jeszcze nie powiedziałam w pierwszej części o błonniku pokarmowym. Tak? Błonnik pokarmowy też występuje w warzywach i nawet jeżeli w tych warzywach będziemy mieć pierwiastki toksyczne, no bo zdarza się, tak? Bo oprócz dzisiaj mówimy głównie o azotanach, ale są jeszcze inne zanieczyszczenia, takie typowo środowiskowe zanieczyszczenia, nie wiem, ołowiem, kadmem, tak? Ale na przykład błonnik pokarmowy, który też w tych warzywach występuje, będzie nam obniżał dostępność, biodostępność tych właśnie toksycznych typowo pierwiastków.
Czyli będzie tak? wymiatał, tak no, jakby no, można
tak,
powiedzieć.
Tak, bo to jest jedna z funkcji błonnika, oprócz tego, że taką najważniejszą funkcją błonnika to jest przeciwdziałanie nowotworom jelita grubego. Stąd właśnie te zalecenia odnośnie spożycia warzyw.
Ale te azotany, ja będę używał tej starej nazwy, przekształcają się w azotyny, nie tylko w momencie, kiedy my to zjemy, ale także w momencie, kiedy my to źle przechowujemy.
Tak. Tak, w trakcie przechowywania może wzrosnąć zawartość azotanów 3 jak najbardziej, tak? Takie już jak
i
są właśnie no już jeżeli takie są zwiędnięte te warzywa, prawda? No powinniśmy no, spożywać świeże, nie kupować jakoś tam dużo na zapas, żeby później tego nie wyrzucać albo nie spożywać takich nieświeżych, tylko właśnie no w miarę świeże spożywać i wtedy
będziemy... A wszechobecna folia?
No też niekoniecznie. Niekoniecznie, no bo to raczej z tej folii powinniśmy wyjmować do takich właśnie pojemników przeznaczonych na warzywa w dolnej części lodówki, tak? Zwykle one tam będą najlepiej przechowywane, ale no bez tej folii, tak? No bo z tej folii też mogą tam różne przenikać.
Tam różne procesy zachodzą, tak, to jest raz, że z folii, a po drugie tam właśnie następują te przemiany tych azotanów w azotyny.
Tak.
I to jest to główna rzecz, która powinna nas skłonić do natychmiastowego wyjęcia z folii, jeśli kupimy na przykład sałatę i przyniesiemy ją w torebce foliowej, no to ją od razu wypakujmy. Za chwilę powiemy o owocach, bo czas najwyższy na deser. W szlachetnym zdrowiu, czas na deser. Przejdźmy teraz do owoców. Mamy już sezon na polskie truskawki, ale jeszcze kilkanaście, a może nawet kilka dni temu zdarzało się, że w roli krajowych występowały zagraniczne, tylko przepakowane. Czym te zagraniczne truskawki różnią się od polskich? Nasze przecież też nie są jeszcze z upraw otwartych na polu.
No właśnie, zaczął się sezon na truskawki, już mamy obecnie dostępne te nasze krajowe i jak najbardziej zalecamy, no, żeby je spożywać, żeby dostarczyć teraz właśnie tej, no przede wszystkim witaminy C, bo tutaj truskawka no, jest bardzo dobrym źródłem, 100 gram, czyli to jest taka mała salaterka, tak, kilka truskawek to już nam pokrywa tak naprawdę dzienne zapotrzebowanie, 100-120 gram, przy czym jak zjemy tych truskawek więcej...
No najważniejsze, że nie przedawkujemy.
Tak,
właśnie.
Bo witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, ona jest szybko wydalana z organizmu, to jakby ktoś stosował, nie wiem, jakąś wysoką suplementację, tak, ale dzisiaj nie mówimy o suplementach diety, no to jakieś negatywne efekty mogłyby się pojawić, nie wiem, kamienie nerkowe czy inne historie, ale na pewno nie od nadmiernego spożywania truskawek, więc zalecamy i warto jak najbardziej tutaj uzupełnić te ewentualne niedobory witaminy C, bo Polacy mają te niedobory. Wracając do tego miejsca pochodzenia, tak? Pan redaktor zapytał, to znaczy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia mówi o tym, że nie wolno takiego czegoś robić, bo kraj pochodzenia to jest jedna z podstawowych informacji na etykiecie, na każdym produkcie spożywczym, nie tylko na truskawkach, tak, ale no, wszystkie produkty, które
ale zna
kupujemy.
Zna pani taką odpowiedź na straganie, a te truskawki to krajowe i odpowiedź tak, krajowe, tylko nikt nie mówi z jakiego kraju.
Mamy taką możliwość, że możemy poprosić o etykietę, tak, bo może tego też nie wszyscy wiedzą, tak, ale teraz każda żywność powinna być znakowana wartością odżywczą, tak? Czyli właśnie powinna posiadać odpowiednią etykietę. I jedna z takich informacji, która na tej etykiecie się znajduje, to jest właśnie kraj pochodzenia, tak? Więc no, jeżeli one są polskie, to ten kraj pochodzenia Polska, tak? I to wszystkie inne produkty. Nie można napisać na etykiecie, że jest kraj pochodzenia Polska, a produkt pochodzi na przykład z Chin, tak? Czyli jeżeli ktoś to robił, bo ja no, nie twierdzę, że nie, no to robił to na pewno nielegalnie, tak? Więc...
No zresztą można było po cenach poznać, bo były dziwnie zaniżone, jeśli chodzi o zagraniczne, bo w marketach były dużo droższe, a tutaj nagle się pojawiły tańsze i niby to miały być
nasze
polskie.
A jeszcze było zimno, tak? Natomiast no już teraz pojawiły się nasze, więc no jak najbardziej.
Czy jest jakaś różnica między tymi wczesnymi truskawkami, a tymi, które są już później na polu, na słońcu?
No tutaj pod względem pewnie tych konserwantów, tak, środków ochrony roślin, nie badaliśmy, trudno mi się odnieść, tak? Ale no możemy
ale
się domyśleć.
Wartościowo,
no, zawartość witaminy C pewnie jest tutaj w miarę porównywalna, tak? Tylko no bardziej, no bo czasami komuś wychodzi na przykład alergia na truskawki, tak? Okazuje się, że to wcale nie na truskawki jako same truskawki, tylko właśnie na te środki ochrony roślin, tak? Więc tutaj no na pewno dla takich alergików no bezpieczniejsze będą te już normalnie uprawiane na naszych polach, tak? Na otwartej przestrzeni. No jak my możemy sprawdzić tak bez analiz laboratoryjnych, na przykład zawartość azotanów, tak, wracając je do tych warzyw i orientacyjnie możemy, tak? Bo są na przykład takie testy paskowe, które do badania wody, na przykład nawet w sklepach zoologicznych się stosuje do badania wody akwariowej, tak?
I to każdy z paskiem by chodził teraz po straganie?
Możemy sobie przekroić, prawda?
Przyłożyć
taki pasek orientacyjnie, on tam nam wskaże ilość tych azotanów, tak? Są też takie testery, ja tutaj nie chciałabym reklamować, one nie są do końca dokładne, tak? Więc no, jak ktoś się tym interesuje w internecie, bez problemu może znaleźć takie małe aparacik zaopatrzony w sondę i niektórzy mają, nawet widziałam na giełdzie naszej, że testują jakieś tam ogórki, tak? Czyli tą sondę się normalnie wkuwa w takiego ogórka i on orientacyjnie... Myśmy porównywali wyniki z tego testera do tej tradycyjnej zalecanej metody, czyli reakcji spektrofotometrycznej z czynnikiem Grissa, bo tak się bada zawartość azotanów według normy, one się różnią, tak? Czyli te testery nie są takie dokładne.
Tak, jak te glukometry takie.
Tak, nie są te testery,
ale
trzeba powiedzieć, że jak jest wysoka zawartość, na przykład jak w buraku mieliśmy sporą zawartość tą tradycyjną metodą, to i ten aparat też pokazywał wysoką zawartość. Bardziej przy tych niższych zawartościach są większe błędy, tak?
No dobrze,
orientacyjnie możemy
zbadać. Tak zwanym gołym okiem, czy poprzez wywiad w trakcie kupowania, to jak wybierać nowalijki? Jak możemy rozpoznać, że one są krajowe, czy też, czy, no krajowe to można zapytać poprosić jeszcze o etykietę najlepiej, żeby było tam napisane. Natomiast czy pochodzą z upraw ekologicznych, czy nie?
No nie rozpoznamy, tak? Znaczy wygląd, taka marchewka z gospodarstwa ekologicznego, ziemia, no może trochę jest mniej atrakcyjna, może nie jest taka duża, tak? No bo wiadomo, te też poprawiają wygląd, tak? Te wszystkie środki ochrony roślin. Natomiast no jak nie ma certyfikatu, że to jest z gospodarstwa ekologicznego, no to do końca nie mamy pewności. Ale chciałam powiedzieć, że jak porównujemy na przykład taką marketową żywność, czy ze zwykłych warzywników, czy z targów kupowaną, to nie zawsze te z gospodarstw ekologicznych już wypadają tak super w stosunku do... Ja nie mówię, że tam są przekroczenia, bo oczywiście nie ma, ale często ta żywność kupowana w normalnych, tradycyjnych sklepach, te warzywa też są dobrej jakości.
Czyli po prostu nie bójmy się tej żywności, bo to właściwie jest taka bomba witaminowa, której potrzebujemy na co dzień, żeby być zdrowym. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze
wydanie. Myślę, że podstawą jest urozmaicenie i w wyborze tych różnych warzyw i owoców, i w miejscach też kupowania, żeby nie z jednego źródła, tylko w różnych źródłach kupować, i to nam też zabezpieczy przed jakąś ewentualną kumulacją zanieczyszczeń. Tak?
Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. A za parę minut gospodarzem popołudnia z Polskim Radiem Białystok będzie Andrzej Bajus i przeprowadzi nas przez to słoneczne popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie zatem z nami, a ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.